Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny na czwartym już spotkaniu w tym semestrze Akademii Kina Światowego. Na początek tylko jedno przypomnienie, że w przyszłym tygodniu się nie spotykamy 2 kwietnia, ponieważ to jest jeszcze okres przerwy również świątecznej na Uniwersytecie Wrocławskim na przykład. W związku z tym za tydzień się nie widzimy i zapraszam Państwa na nasze spotkanie 9 kwietnia wówczas z tematem o późnym modernizmie, więc to tylko jedno przypomnienie dotyczące harmonogramu, żeby Państwo tutaj nie wpadli do kina, kiedy nasza akademia się nie będzie odbywała. Natomiast dzisiaj, jeśli chodzi o nasze spotkanie, spotykamy się z kinem brytyjskim, społecznym lat 80., bo tak brzmi temat. I tu na początek jedna informacja organizacyjna, ponieważ jak Państwo zapewne wiecie, ten wykład, to spotkanie miał prowadzić dla nas Stanisław Abramik, ale niestety z przyczyn od niego i od nas niezależnych nie mógł się tutaj pojawić. I w związku z tym to ja będę miał po raz kolejny przyjemność Państwu o naszym temacie spotkania opowiedzieć i to ja będę miał przyjemność później z Państwem podyskutować, a zatem najpierw tradycyjnie wykład, wprowadzenie, później 15 minut przerwy, obejrzymy film Made in Britain Alana Clarka i po filmie tradycyjnie zapraszam Państwa na dyskusję. Możemy więc w takim razie, jak sądzę, zaczynać, żeby nie przedłużać. Proszę Państwa, to ten nasz dzisiejszy temat, tak jak wspomniałem, no, został tak sformułowany, brytyjskie kino społeczne lat 80., ale pozwoliłem sobie na slajdzie tytułowym trochę go zmodyfikować, ponieważ będziemy dzisiaj też wykraczali poza te lata 80. To pojęcie kino społeczne w Wielkiej Brytanii nie ogranicza się tylko do tej dekady. Kino społeczne jest tam, ma tam dużo dłuższą tradycję, ma tam korzenie, które tkwią jeszcze w latach 50. I myślę, że dzisiaj warto również o tym powiedzieć, żeby widzieć pewną ciągłość tematów, pewną ciągłość problemów, pewną ciągłość także formalną, żeby tutaj ten film Alana Clarka nam wybrzmiał właśnie w tym szerszym kontekście brytyjskiego kina społecznego w ogóle. Nie tylko w latach 80., ale oczywiście o latach 80. Także tutaj powiemy. I jak Państwu wspominałem, no właśnie, musimy się tutaj cofnąć do okresu brytyjskiej nowej fali. W zeszłym semestrze, kiedy o różnych ruchach nowofalowych rozmawialiśmy, także zresztą w tym, to akurat o brytyjskiej nowej fali nie mówiliśmy. Mówiliśmy o francuskiej, o czechosłowackiej. Tydzień temu Adam Kruk mówił trochę o australijskiej. Natomiast akurat brytyjska nowa fala się tutaj nie pojawiała, a to jest z pewnością jeden z tych ruchów nowofalowych bardzo prężnych, które odcisnęły swoje piętno na światowej kinematografii i które również w kulturze Wielkiej Brytanii jest bardzo istotne, nie tylko w kulturze filmowej, ale w kulturze w ogóle. Ten ruch nowofalowy w Wielkiej Brytanii czasem określa się też mianem młodych gniewnych i to też jest pojęcie bardzo charakterystyczne. Ta młodość i gniew tutaj będą do nas powracały, także będą powracały w tym filmie Alana Clarka, więc warto te dwie kategorie tutaj sobie zapamiętać. A proszę Państwa, ta nowa fala w Wielkiej Brytanii jest o tyle interesującym zjawiskiem, że ona wyrasta z kina dokumentalnego. To znaczy ci twórcy tacy jak Tony Richardson, jak Karel Reisz, jak Lindsay Anderson właśnie w kinie dokumentalnym zaczynają i tworzą taki ruch ważny znowu dla historii kina dokumentalnego tym razem, tak zwane free cinema, wolne kino w latach 50. Za chwilę powiemy, na czym jego rewolucyjność polegała. Natomiast będzie to właśnie taka sytuacja, w której ci twórcy tak będą zaczynali i płynnie niejako wraz z przełomem dekad, z przełomem lat 50. i 60. przejdą do kina dokumentalnego, przenosząc wiele swoich zainteresowań, wiele swoich doświadczeń, wiele takiej formy dokumentalnej również do tego kina fabularnego, również do tego kina nowofalowego. Więc tutaj jest ta bezpośrednia ciągłość i tutaj tę ciągłość warto podkreślać. Natomiast znowu i Free Cinema, i brytyjska nowa fala należą tak naprawdę do pewnego szerszego zjawiska, szerszego nurtu, które kulturę Wielkiej Brytanii w tamtym okresie kształtuje. To znaczy zarówno kino, ale też na przykład literatura, ale też na przykład teatr, czy takie piśmiennictwo naukowe zaczyna w tamtym momencie bardzo mocno zwracać się w stronę klasy robotniczej. Klasy robotniczej, która w Wielkiej Brytanii jest bardzo liczna, ma długą tradycję, ma swoją rozbudowaną kulturę, tak? Ale która do tej pory no oczywiście często nie była przedmiotem zainteresowania artystów, tak? Która często nie pojawiała się właśnie na kartach powieści, na deskach teatru, czy na ekranach filmowych, czy nie była też opisywana przez badaczy, przez naukowców. Natomiast tutaj zaczyna się to wówczas zmieniać. Tu taki charakterystyczny przykład. Jeżeli ktoś z Państwa studiuje albo studiował coś związanego z kulturą, z kulturoznawstwem, antropologią, etnologią, to może czytał chociaż we fragmentach taką pracę Richarda Hogartha. W oryginale to jest The Uses of Literacy, ale po polsku to zostało przełożone jako Spojrzenie na kulturę robotniczą w Anglii. I to jest taki klasyczne studium z roku 57 właśnie kultury robotniczej, codzienności robotników, tego jak oni się bawią, jak spędzają czas, jak urządzają sobie życie społeczne, jakie relacje interpersonalne wchodzą, gdzie Hogarth właśnie tę specyfikę kultury klasy robotniczej opisuje, ale właśnie podkreślam to raz jeszcze, zajmując się jej codziennością, zajmując się jej rozrywkami, zajmując się tymi codziennymi interakcjami, tak? Więc to jest bardzo ważna rzecz. Codzienność i taka swoista przyziemność tych studiów, to znaczy antropolodzy, którzy nie wyprawiają się gdzieś na jakieś odległe wyspy, nie badają jakichś odległych plemion, tylko właśnie przyglądają się temu, co tu i teraz. To też był wówczas istotny przełom. I żebyśmy, proszę Państwa, to wszystko zobaczyli na pewnym przykładzie filmowym, to zaczniemy sobie od pierwszego fragmentu. I to będzie, proszę Państwa, fragment właśnie jednego z tych filmów dokumentalnych z nurtu Free Cinema, zatytułowany Mama Don't Allow, czyli Mama Nie Pozwala. Obejrzymy i zobaczymy właśnie, na czym polega ta jego przełomowość i tematyczna, ale też i formalna. To jest właściwie sam początek. Thank you. jak Państwo widzą, co tutaj jest charakterystyczne. Po pierwsze właśnie ten zwrot w stronę właśnie codzienności klasy robotniczej, zwłaszcza tych młodych przedstawicieli, ale w stronę właśnie też tego, jak oni spędzają wolny czas, że praca się kończy, oni już się szykują na to, żeby ten wieczór spędzić przy muzyce jazzowej, spędzić w jakimś klubie, w towarzystwie damsko-męskim, co też jest charakterystyczne, prawda? Świadectwo przemian obyczajów, randki i tak dalej. Z jednej strony, a z drugiej strony rzecz bardzo ważna w kontekście free cinema. Proszę zwrócić uwagę, że my tu jesteśmy konfrontowani z samym obrazem. To było wówczas bardzo rewolucyjne. To znaczy kino dokumentalne do lat 50. jest inaczej pomyślane. To znaczy w kinie dokumentalnym do tamtego okresu dominuje zawsze jakiś lektor, który coś tłumaczy, omawia, mówi nam, na co patrzymy i podsuwa pewne interpretacje. To była norma, bo technika nie pozwalała na nagrywanie wówczas dźwięku synchronicznie, w związku z tym ten obraz nie miał jakby dźwięku, który byłby nagrywany w miejscu, gdzie te sceny realizowano, ale lektor był pewną normą. Nawet jeżeli Państwo sobie przypomną z historii polskiego kina, tak zwaną czarną serię polskiego dokumentu, druga połowa lat 50., przełomowe filmy, bo krytykujące stalinizm, krytykujące socrealizm, takie filmy jak Uwaga, chuligani z roku 54, czy Warszawa 1956, które zwracają uwagi na bolączki społeczne. Tam wszędzie jest lektor, który jakby cały czas mówi zza kadru i narzuca od razu pewną interpretację. Natomiast free cinema tym się wsławiło, że zrezygnowało z tego, tak? Że wystawia nas generalnie rzecz biorąc na sam obraz w większości wypadków, w większości filmów, albo na bardzo ograniczony komentarz i to my mamy sobie z tego coś wyciągnąć, tak? Więc tutaj oczywiście to podejście do widza, do jego swobody interpretacyjnej i do wykorzystania tego materiału filmowego było zupełnie inne i tutaj Brytyjczykom spod znaku free cinema na pewno trzeba to oddać. I tak jak powiedzieliśmy sobie, te zainteresowania, ale ta też skłonność do dokumentalizmu przenosi się także do filmu fabularnego, tak? Kiedy pojawia się już ta brytyjska nowa fala, kiedy ci twórcy, o których mówiliśmy przed chwilą, zaczynają realizować swoje filmy fabularne, tak jak Tony Richardson, Samotność długodystansowca, chyba najsłynniejszy film wchodzący w skład tej brytyjskiej nowej fali, bo po pierwsze to będą właśnie filmy, które będą podejmować taką tematykę realistyczną społecznie, będą pokazywać nam bohaterów z tej klasy robotniczej, będą pokazywać nam realia życia tej klasy robotniczej, prawda? Będą nam pokazywać właśnie takie brudne, dosyć przygnębiające ulice w dzielnicach robotniczych, prawda? Zabudowane szeregiem takich samych domów, często pozbawione, często takie klaustrofobiczne, duszące przestrzenie, mało atrakcyjne wizualnie. Będzie się nam pokazywało wnętrza tych robotniczych domów, tak, z różnymi ciasnymi kuchniami, z ciasnymi salonami, urządzone często w taki sposób, no, z jednej strony bardzo prosty, a z drugiej strony widać, że jest tam jakaś chęć uatrakcyjnienia tego swojego wnętrza, ale wiadomo, że to jest często właśnie jakoś tam, powiedzieliśmy, kiczowate, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W kontekście tego kina często się mówi o tym, że to są takie filmy kuchennego zlewu, tak, właśnie dlatego, że poruszające te przyziemne tematy, że ich akcja rozgrywa się gdzieś w kuchni, w salonie, dotyczy codzienności, czy wreszcie takie krajobrazy industrialne, tak, że tutaj to jest to tło, że oto ci bohaterowie jakby dosłownie dla nich wyrwanie się z tego otoczenia zindustrializowanego, wyrwanie się z tych dzielnic i z tych miast przemysłowych, w których żyją, jest już pewnym wyzwaniem, tak jak właśnie w Samotności długodystansowca, gdzie wyprawa nad morze jest wielkim przedsięwzięciem, jest wielkim wydarzeniem w życiu tych głównych bohaterów, a tak na co dzień to ich na przykład miłość kwitnie właśnie na takim tle, prawda? To jest ta codzienność i tutaj widzimy na ewidentnie tę chęć odwoływania się do realiów, chęć pokazania, jak ci ludzie żyją. To z jednej strony, ale z drugiej strony, proszę Państwa, takim ważnym kategorią dla tej brytyjskiej nowej fali jest też kategoria opresji. To znaczy pokazuje się nam, że ci młodzi bohaterowie, bo to właśnie przeważnie będą bohaterowie młodzi, żyją w świecie opresyjnym. To znaczy, że mamy tutaj różne mechanizmy, które jakoś ich tłamszą, które jakoś ich ograniczają, które jakoś im coś narzucają. I to może być, to mogą być bardzo różne mechanizmy. Samotność długodystansowca jest bardzo dobrym przykładem, bo zbiera właściwie wszystkie. To znaczy z jednej strony mamy pracę, która jest alienująca, która jest źle opłacana i wyczerpująca, gdzie ci ludzie mają świadomość tego, że dostają tylko i wyłącznie jakieś skrawki tego, co wypracują i że tą uczciwą pracą za bardzo się niczego nie dorobią. Mamy oczywiście rozwarstwienie społeczne, to znaczy coś, co jest bardzo wyraźnie sygnalizowane, że to społeczeństwo brytyjskie jest bardzo hierarchiczne i te kanały przepływu pomiędzy klasami są zblokowane. Tak? Tutaj w samotności długodystansowca jest taki motyw, są dwie, jak mamy zawody sportowe, tak? Pomiędzy dwiema szkołami. Jedna to jest właściwie dom poprawczy, właśnie ze szkołą jednocześnie, a druga to jakaś prywatna, elitarna szkoła i ci ludzie, kiedy się spotykają, to oni wyglądają inaczej, mówią inaczej, mają zupełnie inne doświadczenia i właściwie to jest jedyna okazja w szatni, kiedy oni mogą jakoś porozmawiać i jakkolwiek się tymi doświadczeniami wymienić. Więc tutaj już nawet na poziomie właśnie języka czy na poziomie strojów jest to zasygnalizowane. To zresztą też coś, co jest przyniesione z Free Cinema. Jest też taki słynny dokument We Are the Lambeth Boys, czy jesteśmy chłopcami z Lambeth, który pokazuje właśnie w jaki sposób taka drużyna sportowa z robotniczej dzielnicy jedzie na zawody, gdzieś tam chyba do centrum Londynu i kiedy oni właśnie przejeżdżają przez ten świat elitarny, przez ten świat, gdzie mamy piękne wystawy, piękne zabytki, mamy tutaj to centrum bogate i zamożne, no to to zostaje bardzo wyraźnie skontrastowane z momentem, kiedy oni wjeżdżają do swojej dzielnicy, właśnie dzielnicy robotniczej, i tam jest wszystko takie szare, przytłaczające, obdrapane, tam nie ma tych wszystkich luksusów, tam nie ma tego wszystkiego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, tak? Więc tutaj ten entuzjazm od razu im opada, możemy powiedzieć. Ale co więcej, ta brytyjska nowa fala bardzo mocno też podkreśla taką opresyjność rozmaitych instytucji społecznych w ogóle. W wypadku samotności długodystansowca to będzie chociażby ten dom poprawczy, tak, który pokazany jest jako takie miejsce łamania charakterów, jako takie miejsce przemocowe, jako takie miejsce, w którym dużo się szczytnymi hasłami posługuje, ale to jest czysta hipokryzja. Zresztą taki dyskurs społeczny, dyskurs publiczny też tam zostaje obśmiany. Bohaterowie w pewnym momencie oglądają telewizję i tam jest jakiś polityk, który opowiada o tym, jak to się wspaniale Wielka Brytania rozwija i jak to coraz są wyższe pensje, coraz wyższe emerytury, jak to młodzież jest zdrowa i krzepka i też ci bohaterowie go wyśmiewają po prostu, tak? Komentują to złośliwie, mówią, że emerytury wysokie, jak ktoś dostanie na przykład, a później w ogóle wyłączają dźwięk w tym telewizorze i śmieją się z tego, jak ten gość dziwnie wygląda, kiedy tak gada bez głosu, tak? Więc tutaj mamy ewidentnie ten dyskurs publiczny, który jest też pewną hipokryzją przesiąknięty. Czy wreszcie też relacje rodzinne, tak? To też jest charakterystyczne, że w tych filmach brytyjskiej nowej fali również rodzina jest pokazana jako coś opresyjnego, rodzina jest pokazana jako miejsce frustracji, rodzina jest pokazana jako miejsce konfliktu ciągłego, który tych ludzi też wtłacza w pewne takie poczucie desperacji i beznadziei. I wreszcie mamy też tutaj rzecz charakterystyczną, także konsumpcjonizm. To też jest bardzo interesujące, że pojawia się tutaj taka krytyka konsumpcjonizmu, który wiele tym bohaterom obiecuje, albo do wiele aspiracji jakby wytwarza, ale jednocześnie ci bohaterowie często nie są w stanie tego zaspokoić, prawda? Tu charakterystyczny kadr właśnie z samotności długodystansowca. Bohater ze swoją dziewczyną, jedyne właściwie prawdziwe uczucie, które w życiu go spotkało. No i oni o tych wszystkich pięknych rzeczach to sobie mogą tylko popatrzeć na nie, tak? Bo one są za witryną i one tutaj prezentują ten świat taki zamożny, a oni no, nie mają po prostu pieniędzy, tak? I zdają sobie z tego doskonale sprawę. Więc rozmaite instytucje społeczne, rozmaite mechanizmy opresyjne, które sprawiają, że w tym społeczeństwie właśnie budzi się jakiś gniew, budzi się jakaś chęć buntu. I może, proszę Państwa, to do tego za chwilę, może byśmy w takim razie zobaczyli drugi fragment z samotności długodystansowca, który nam dobrze pokaże tę opresyjność. Tu mamy ten zakład poprawczy, jakiś koncert, a w tle jest takie wydarzenie, że jeden z tych więźniów, wychowanków uciekł, tak? Jeden po prostu się stamtąd zerwał, a cała reszta jest na jakimś koncercie, na takim wieczorku, który ma ich zabawić. No i zobaczmy, jak to jest pokazane. Proszę Państwa, to jest taka słynna pieśń zajmująca, taka religijno-patriotyczna, zajmująca ważne miejsce w kulturze brytyjskiej, do słów Williama Blake'a. Tak, Williama Blake'a. Z niej pochodzi na przykład wyrażenie Rydwan Ognia, tak? Rydwany Ognia, ten tytuł znanego filmu sportowego, takiego patriotycznego, właśnie tutaj tam się pojawia, tak? Chariot of Fire. Bo jest to pieśń, no właśnie, patriotyczna, opowiadająca o budowaniu Jerozolimy na Wyspach Brytyjskich. Natomiast no, widzi taka wyrażająca właśnie i takie zaangażowanie religijne, i patriotyzm, dumę, brytyjskość i tak dalej. No ale widzimy, że tutaj to zostaje potraktowane ironicznie, prawda? Bo zostaje to zmontowane z obrazami człowieka w kajdankach, bo zostaje to zmontowane z obrazami opresji policyjnej, bo zostaje to zmontowane wreszcie z ujęciem, które otwarcie sugeruje, że ten młody człowiek zostanie pobity, tak, w tym więzieniu, że to nie jest tylko zatrzymanie, ale że to będzie też agresja fizyczna. Zresztą później to znajduje też potwierdzenie w finale tego filmu, że tu po prostu wobec tych ludzi stosuje się przemoc fizyczną także. I to są właśnie, to jest właśnie klimat tych filmów, tak, pokazujące społeczną opresję, pokazujące różne mechanizmy, które człowieka tłamszą od właśnie takiego stłamszenia fizycznego, aż po stłamszenie psychiczne czy duchowe. Religia tu zresztą też w tych filmach powraca w tym kontekście. I no właśnie, proszę Państwa, to wszystko prowadzi wreszcie do tej trzeciej kategorii, że te filmy pokazują też bohaterów zbuntowanych, to znaczy bohaterów, których gdzieś dotyka jakiś gniew, których się budzi jakaś niezgoda na to, co ich otacza i którzy no, próbują jakoś się w tym odnaleźć, prawda? To znowu dwa cytaty ze samotności długodystansowca. Wszyscy żyją tak samo, czas coś zmienić, kiedy bohater właśnie opisuje życie swojej rodziny. Na przykład konflikty pomiędzy matką a ojcem, fakt, że ojciec się zacharowywał za marną pensję i tych pieniędzy zawsze nie wystarczało i tak dalej. I druga rozmowa, która się odbywa, kiedy on trafia do tego poprawczaka i jeden z już tam wcześniej osadzonych próbuje przedstawić, jakie tu są warunki, tak? Jak kto tutaj rządzi. Pamiętajcie, to oni trzymają bat, oni, czyli ten dyrektor i cała jego świta. Na co główny bohater odpowiada: wiesz, co bym zrobił, gdybym ja go trzymał? Zebrałbym wszystkich gliniarzy, dyrektorów, oficerków i parlamentarzystów, postawił pod ścianą i rozstrzelał za to, co nam robią, tak? Więc jest tu już jakiś gniew, jest tu już jakiś bunt, ale rzecz charakterystyczna, że te filmy pokazują często bunt dosyć dwuznaczny, to znaczy ten bunt się tam pojawia, ale możemy powiedzieć, że jest takim buntem czasem irracjonalnym, czasem niekonstruktywnym, a wręcz destrukcyjnym, ale że jest tu jakaś taka sugestia, że ten, no właśnie, ten gniew znajduje tutaj swoje ujście, tak? Więc to nie będzie bunt, który będzie zawsze aprobowany, to nie będzie bunt, który będzie zawsze jednoznaczny. Tak jak znowu w samotności długodystansowca pod sam koniec, ale nie tylko. Więc pojawia się tutaj właśnie jakieś poczucie czy potrzeba buntu, pojawia się tutaj jakaś chęć zerwania, opowiedzenia się przeciw, ale właśnie często te finały pozostawiają nas z jakimś takim pytaniem, tak? Na ile ten bunt my się możemy z nim zidentyfikować, na ile możemy go poprzeć, nawet rozumiemy, czemu oni się buntują, ale czy w taki sposób na pewno, a z drugiej strony w jaki inny by mieli, tak? To są jedyne często możliwe sposoby. Więc to jest, proszę Państwa, kino realistyczne z całą pewnością, ale jednocześnie kino bardzo ideowo zdeklarowane, kino, które zabiera głos, kino, które samo opowiada się po jakiejś stronie i mówi, że nie można być obok, nie można być po prostu obiektywnym, nie można tylko świata portretować, trzeba wziąć odpowiedzialność. To jest taki fragment tekstu jeszcze z roku 56, Baczność, baczność, właśnie Lindsaya Andersona, a właściwie dwa fragmenty. I znowu proszę posłuchać, jaka tu jest retoryka. Młodzi ludzie, którzy tak bezbłędnie reagują na miłość i gniew, to chodzi jeszcze o wersję sceniczną, o dramat, natomiast później ten dramat zostanie zekranizowany i to też jest film właśnie brytyjskiej nowej fali, odpowiadają w ten sposób na niewypowiedziany wprost atak na szacowne święte krowy, a także na pełną goryczy niecierpliwość wobec moralnej pustki, w jakiej grzęźnie dzisiaj w ich odczuciu życie publiczne i kulturalne. Konflikt klasowy jest jedynie jego częścią, bo to jest bardzo rzecz charakterystyczna, że te filmy oczywiście przedstawiają konflikt klasowy, czyli podejmują to, jakby te wątki ekonomicznego wykluczenia, wyzysku, ale to nie tylko o to w nich chodzi, prawda? Tylko, że to cały ten system jest tutaj jakoś głęboko wypaczony, skażony i on ludzi przepuszcza przez taką właśnie gigantyczną maglownicę, moglibyśmy powiedzieć. To już później, kiedy nawet brytyjska nowa fala jakby wygaśnie, to wciąż te tematy będą powracały. Przecież jeżeli Państwo widzieliście film Kes, wczesny film Kena Loacha, tak, pod końca lat 60., to tam mamy przecież bardzo dokładnie to samo. Młodego bohatera z klasy robotniczej, który obserwuje, tak, to, co się wokół niego dzieje i on nawet w pewnym momencie sam o tym mówi, że szkoła to jest jakiś taki gigantyczny system, który przepuszcza tylko tych ludzi przez maszynkę do mielenia mięsa, gdzie mamy jakiś niezbyt zrównoważonych w większości nauczycieli, którzy tylko leją dyscypliną po łapach albo się otwarcie znęcają, są otwartymi sadystami, wrzeszczą i poniżają. Mamy rodzinę, która też jest źródłem traum i źródłem cierpienia i ten młody człowiek ze swoją wrażliwością, ze swoim spojrzeniem na świat, ze swoją wyjątkowością jest przez to wszystko przepuszczane jak właśnie przez jakieś imadło. czy właśnie ta maszynka do mielenia mięsa, tak jak w The Wall Pink Floyd, to z jednej strony, więc to nie jest tylko i wyłącznie charakterystyczne dla brytyjskiej nowej fali. To zostanie w tym kinie brytyjskim bardzo długo. I drugi fragment tego manifestu. Kino nie znajduje się poza tym wszystkim, ale nie zasługuje też na oczernianie czy lekceważenie. To żywotne i znaczące medium i my wszyscy, którzy w ten czy inny sposób je uprawiamy, musimy automatycznie przejąć część odpowiedzialności. Tak? Krytyka podobnie. Nie może być, jeżeli krytyka się zajmuje sztuką ściśle powiązaną ze społeczeństwem, nie wolno jej unikać szerszego zaangażowania. Więc Anderson, jakby formułując takie credo dla krytyków, bo on się tam krytyką zajmował w tym tekście, ale tak na dobrą sprawę dla twórców również, wskazuje na to, że nie można unikać zaangażowania, nie można być estetą, trzeba zabierać głos, trzeba właśnie przepuszczać oddech na te szacowne, święte krowy, które są w społeczeństwie brytyjskim i które narzucają swoje zdanie. Trzeba pokazywać tę moralną pustkę, trzeba pokazywać to poczucie beznadziei, w którym to społeczeństwo grzęśnie. Co jest, proszę Państwa, jeszcze charakterystyczne, że ta brytyjska nowa fala jest kinem realistycznym, ale to nie znaczy, że ona nie eksperymentuje. To znaczy ona nieustannie, nawet po tym fragmencie samotności długodystansowca widzieliśmy, prawda? Montaż, w którym ta pieśń jest rozciągnięta również na te sceny skuwania i na te sceny bicia młodego człowieka, jest tutaj takim charakterystycznym zabiegiem, ale to będzie nowa fala w pełni tego słowa znaczeniu. To znaczy to będą filmy, które będą silnie eksperymentowały z narracją subiektywizowaną, z narracją nielinearną. To będą filmy, które będą próbowały właśnie oddać ten charakter indywidualnych doświadczeń. Czyli tutaj te eksperymenty formalne znowu służą do tego, tak jak to by Anderson powiedział, nie po to, żeby estetyzować, nie żeby eksperymentować, ale żeby wyrazić tutaj to poczucie pustki, to poczucie opresji, wyrazić tutaj ten gniew i bunt, tak? Więc ta paradokumentalna faktura, o której mówiliśmy, zaczerpnięta z Free Cinema, będzie też łączona właśnie z takimi momentami wystylizowanymi, z takimi momentami pastiszowymi, na przykład znowu w samotności długodystansowca. Oczywiście mamy paradokumentalną fakturę, ale mamy też takie momenty, które są ewidentnym strumieniem świadomości, co bohaterowi się przypomina, kiedy on biegnie, i jakie momenty przychodzą mu na myśl, ale też na przykład mamy takie sceny, które ewidentnie parodiują właśnie takie konsumpcjonistyczne reklamy. To też jest bardzo ironiczny fragment, kiedy rodzina dostaje odszkodowanie po swoim zmarłym, znaczy mężu i ojcu, i idzie do sklepu je wydawać, prawda? I mamy taki montaż niczym z reklamy, kiedy oni kolejne dobra kupują i rzucają się w ten szał i tam się pojawiają różne animacje i tym podobne. Więc tak jak sobie powiedzieliśmy i tak jak to znowu mówi tutaj Anderson, że to nie jest tak, że styl i formę można rozdzielić, że to nie jest tak, że można tutaj sprowadzić realizm tylko i wyłącznie do takiej prostoty formalnej, tylko że sposób wyrażenia i treść, którą się wyraża, są po prostu ze sobą nierozdzielnie związane. No i jak Państwu wspomniałem, oczywiście ta brytyjska nowa fala gdzieś na przełomie lat 50., 60. tutaj dochodzi do głosu, te najgłośniejsze filmy są realizowane, ale nawet kiedy ci twórcy już się powiedzmy rozpierzchną po świecie, bo część z nich w ogóle z Wielkiej Brytanii wyjeżdża, na przykład do Hollywood, zaczną realizować inne filmy, zupełnie inne filmy, jakby zostawiając sobie na boku ten realizm, to ten sposób myślenia i taki tryb właśnie funkcjonowania kina nie zniknie. Tak? Wspomnieliśmy tu choćby o Kenie Loachu, który pod koniec lat 60. również zaznacza swoją obecność. Natomiast musimy tutaj, proszę Państwa, zaznaczyć, że w latach 70. i w latach 80. w Wielkiej Brytanii właściwie będziemy mieli cały szereg takich impulsów społeczno-politycznych, które sprawią, że takie kino społeczne będzie tym potrzebniejsze, tak? To znaczy tym bardziej ta rzeczywistość będzie zachęcała twórców do tego, żeby takie kino społeczne realizować. Po pierwsze trzeba zacząć od tego, że lata 70. no to jest okres recesji, to jest okres kryzysu takiego gospodarczego, no właściwie można powiedzieć, że na całym świecie zachodnim, bo to oczywiście okres kryzysu naftowego, ale w Wielkiej Brytanii też się to wyraźnie zaznacza, okres napięć, okres strajków i kiedy my mówimy, że wówczas dochodziło do strajków, to musimy pamiętać, że to chodziło naprawdę gigantyczną skalę. O strajki trwające wiele miesięcy, które powodowały wyłączanie na przykład prądu w miastach czy w jakichś dzielnicach, o strajki pracowników zakładu oczyszczania miasta, które generowały takie hałdy śmieci, więc to naprawdę jakby skala tych protestów i skala tego konfliktu była wówczas bardzo duża. No, znajdują one właśnie kulminację w tych latach 78-79, gdzie używa się w takim dyskursie publicznym brytyjskim określenia Winter of Discontent, czyli taka zima niezadowolenia, tak? Gdzie ta fala strajków jest rzeczywiście bardzo duża, to te obrazki właśnie z tego okresu pochodzą. Więc to już będzie nadawało tutaj, będzie sprawiało, że ta rzeczywistość będzie się domagała kina społecznego, ale jeszcze do tego wszystkiego, proszę Państwa, ten koniec, przełom dekad lat 70., 80. wyniesie jeszcze do władzy Margaret Thatcher, tak? Premierkę z partii konserwatywnej, która zaproponuje tę właśnie całą ideologię thatcheryzmu, tak? Ideologię nie tylko ekonomiczną, gospodarczą, ale też takiego myślenia o społeczeństwie, o polityce, która no właściwie zakłada daleko idący oczywiście gospodarczy liberalizm i która jest właściwie takim myśleniem trochę takim kluczu darwinizmu społecznego, tak? To znaczy thatcheryzm zakłada na przykład, że nierówności społeczne to jest rzecz do zaakceptowania, że to nie jest nic dziwnego, że jedni są biedni, a inni są bogaci, prawda? Że nie należy z tym próbować walczyć, a należy to po prostu zaakceptować. Więc to będzie, te wszystkie słynne też bonmoty, tak, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo, no to będzie oznaczało taką politykę, która będzie bazowała na przykład na prywatyzacji rozmaitych prywatnych państwowych zakładów pracy. To będzie oznaczało demontaż pewnych mechanizmów socjalnych, które do tej pory zapewniały stabilność taką społeczną. To będzie zakładało właśnie taką politykę, która będzie zrzucała odpowiedzialność na jednostkę, tak? Że jeżeli ci się nie wiedzie, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. No i taka polityka oczywiście w pierwszym rzędzie uderza w tę klasę robotniczą, tak? To ona będzie tutaj po pierwsze głównym przeciwnikiem Thatcher, bo to w tych kategoriach należy opisywać, a po drugie no będzie jakby główną ofiarą takiej polityki. To znaczy, jeżeli mówimy tu o prywatyzacji na przykład, no to mówimy o sytuacji, w której albo o zamykaniu różnych przedsiębiorstw z dnia na dzień, no to mówimy tu o sytuacji, gdzie no właśnie gigantycznie rośnie na przykład bezrobocie. W związku z tym to kino społeczne będzie tutaj też miało o czym opowiadać, tak? Będzie miało o czym mówić. A warto jeszcze, proszę Państwa, podkreślić, że te lata 70., 80. to też dla tego kina społecznego pod takim względem instytucjonalnym z kolei czas nie najlepszy. No bo wiadomo, że jak jest kryzys i że jak nie brakuje pieniędzy na wszystko, no to kinu takiemu jeszcze społecznie zaangażowanemu też się obrywa dosyć szybko. W związku z tym ci filmowcy mają często trudność, żeby w ogóle realizować swoje projekty, na przykład dlatego wskazuje się na to, że Ken Loach po tych filmach z początku lat 70. jeszcze, jak Życie rodzinne, które później zrealizował, też rodzina jako źródło traumy kolejne, trochę znika, to znaczy to są, wtedy ci twórcy przenoszą się do teatru, Teatr jest tutaj w ogóle, taki teatr społecznie zaangażowany będzie tutaj powracał wielokrotnie. Przenoszą się do telewizji i to tam te swoje projekty mogą realizować. I ten film, który dzisiaj zobaczymy, też jest filmem telewizyjnym właśnie, tak? Nie kinowym, tylko telewizyjnym. Często w Polsce stawiamy BBC na przykład za taki wzór medium, tak? Właśnie medium publicznego. No to faktycznie w tamtym okresie BBC stwarzała taką szansę, aby tworzyć rzeczy nieco bardziej eksperymentalne, nieco bardziej krytyczne, choć też różnie z tym dopuszczaniem krytyki bywało. I co, proszę Państwa, w związku z tym, w tym okresie, który nas tutaj interesuje? No, przede wszystkim, tak jak sobie powiedzieliśmy, ta polityka Thatcher będzie skutkowała bardzo dużym bezrobociem takim sektorowym, tak? Czyli z dnia na dzień ludzie, którzy pracowali w przemyśle, będą tracili tę pracę. I to będzie faktycznie, często prowadziło, jak się za chwilę też przekonamy, do właściwie degradacji całych miast, tak? Do sytuacji, w której jeżeli do tej pory to miasto funkcjonowało w oparciu o wielkie zakłady pracy, no to jeżeli ten zakład pracy jest zamknięty, no to cała tkanka miejska się degraduje, prawda? Bo nagle mamy olbrzymie bezrobocie, nagle mamy odpływ młodych ludzi, nagle mamy brak pieniędzy, w związku z tym to wszystko zaczyna się rozsypywać. No zjawisko, które znamy też przecież doskonale z polskiej historii. I kino realizmu społecznego będzie to faktycznie próbowało przedstawiać ten problem, tak? Czyli kino realizmu społecznego będzie próbowało się tym zajmować, kino realizmu społecznego będzie te wątki podejmowało, wskazując właśnie na to, że ta degradacja klasy robotniczej, ta sytuacja, w której ci ludzie właśnie tracą pracę, są dotknięci bezrobociem wielopokoleniowym często, muszą przeżyć na jakichś zasiłkach, jeżeli w ogóle ten zasiłek im przysługuje, no to, że to będzie rodziło frustrację, to będzie rodziło gniew, to będzie rodziło różne społeczne patologie. I tu między innymi taki film bardzo charakterystyczny, gdzie już rok 83, bardzo wyraźnie ten kontekst widać, film Mike'a Leafa, Meantime, gdzie mamy właśnie taki obraz rodziny, gdzie jest mąż, żona i dwóch dorosłych synów, no i właśnie dotkniętej bezrobociem, tak? Oni nie mają pracy, oni są tutaj skazani na zasiłki, zdaje się tam, że tylko ta żona pracuje, co też jest charakterystyczne, bo ta polityka Thatcher sprawiła, że oczywiście dowartościowano sektor usług, w którym to kobietom było łatwiej wówczas znaleźć pracę ze względów na to, że jakby wcześniej już w tym sektorze funkcjonowały. Natomiast jest to też film, który pokazuje właśnie tę codzienność ludzi skazanych na taką wegetację, na takie funkcjonowanie właśnie meantime, czyli w takim międzyczasie. Oni właściwie nie mają co z tym czasem robić, siedzą, wchodzą ze sobą w interakcję, nieustannie siedzą na kupie, dogryzają sobie, to rodzi gniew i to rodzi agresję. Tak jak tutaj widzą Państwo, tak? Kiedy głównego bohatera jego znajomy pyta, dokąd lecisz, czy dokąd idziesz, prawda? On mówi, donikąd, tak? Bo nigdzie nie idzie, on się tak snuje. Nie ma za bardzo co z tym czasem robić. No i to jest właśnie ta sytuacja właśnie rodząca gniew, to jest ta sytuacja rodząca pewną frustrację i taką toksyczność w obrębie tej rodziny. I też, film też pokazuje to rozwarstwienie społeczne, to znaczy mamy tutaj sytuację, w której krewni tej rodziny ewidentnie zaczepili się właśnie w tym sektorze jakimś finansowym, który wówczas urósł bardzo wysoko, gdzie tam mąż jest prezesem, a jego żona w ogóle nie musi pracować. No i oni już, prawda, widać, że żyją w inny sposób, tak? Oni już myślą o tym, że sobie postawić patio, oni już sobie serwują fondue, tak? Że tutaj mamy to takie rozróżnienie, mamy tutaj tę taką deklasację jednych, a wyniesienie drugich i te inne zupełnie style życia, które tutaj zostaną nam pokazane. No i właśnie ta codzienność, która w Mintai tutaj się pojawia, tak? Codzienność wystawania pod pod urzędem pracy, tak, po to, żeby odstać swoje w upokarzającej kolejce, żeby dostać ten zasiłek, co też widzimy, że dla tych bohaterów no właśnie rodzi kolejne frustracje, że w ten sposób muszą funkcjonować. Codzienność też, znowu widzą Państwo, że ten kod wizualny nam tutaj wraca, tak, tych rozmaitych dzielnic robotniczych, szarych, zabudowanych, przytłaczających, jakoś labiryntowych. Ale w meantime to już jest właściwie, widzimy, że te okolice no jakoś gniją, jakoś się rozsypują. Tak? Jest taki moment, w którym właśnie obserwujemy nawet wyburzanie jakiegoś bloku w tej rodzinie, w tym mieszkaniu, gdzie oni żyją. Też na przykład okna się rozpadają, tak? I grożą tym, że komuś na ulicy spadną na głowę. Więc to jest nie tylko właśnie ten taki przytłaczający krajobraz robotniczych dzielnic, o których mówiliśmy przy Free Cinema, czy przy brytyjskiej nowej fali, ale jeszcze to takie poczucie rozkładu, to takie poczucie właśnie degradacji, które tutaj dosięga też tej tkanki miejskiej. No i właśnie, nasi bohaterowie, którzy snują się i z nudów po prostu przypatrują się temu wyburzaniu, bo nic innego zrobić właściwie nie mogą. I to jest jeden z tych przykładów, tak, to meantime, pokazywania tej rzeczywistości taczeryzmu, tego, w jaki sposób klasa robotnicza została tutaj dotknięta tą degradacją. Ale to nie wszystko, tak? Alan Clark, ten nasz dzisiejszy bohater, już pod koniec lat 80. realizuje film Road, który też pokazuje taką codzienność ludzi, no właśnie, dotkniętych tego rodzaju degradacją, ale tu jest bardzo charakterystyczne tło. Znowu, to są te osiedla robotnicze, ale widzą Państwo, że one są już właściwie wymarłe, tak? To mamy okna pozabijane dechami, mamy jakąś taką rzeczywistość surrealistyczną, bo nie dość, że takie same domki, nie dość, że wszystko zabudowane, ale to jest jakieś takie puste, to jest jakieś takie jak z koszmarnego snu, prawda? Opuszczone, no bo kto mógł, to wyjechał. I ci, którzy zostali, to są już naprawdę ludzie żyjący w takiej skrajnej desperacji i to zaczyna przypominać właśnie jakiś taki surrealistyczny, senny koszmar. Więc tutaj ten obraz właśnie, o którym przed chwilą wspominaliśmy, tak, że ta zmiana, którą polityka Thatcher wywołała, też była zmianą geograficzną, w tym sensie, że pewne rejony Wielkiej Brytanii zostały tym dotknięte mocniej. Zwłaszcza północ, która była taka tradycyjnie uprzemysłowiona w kontraście do południa, gdzie jest Londyn i gdzie właśnie ten sektor usług, sektor finansowy mógł urosnąć, no to tutaj oczywiście to też zostaje pokazane. Tu też próbuje się tę rzeczywistość na ekran wprowadzić. Proszę Państwa, więc to byłby Alan Clark. O Alanie Clarku jeszcze za chwilę jeszcze powiemy więcej. I wreszcie Ken Loach, już wspomniany, który w latach 80. też filmy realizuje. I bardzo ciekawy przypadek, bo o ile u Mike'a Leafa to jest, wyczuwamy to tło polityczne, że mamy tutaj do czynienia z tą nową sytuacją, z tymi problemami strukturalnymi klasy robotniczej, to u Ken Loach jakby zabiera głos bardzo otwarcie, tak? Mike Leaf tylko to gdzieś sygnalizuje, jak znamy kontekst, to sobie to dopowiemy. Natomiast Ken Loach jest takim reżyserem, który od początku mówi: ja jestem socjalistą i moje filmy są polityczne. To znaczy, mnie nie interesują zagadnienia stylu, zagadnienia formy, mnie interesuje kwestia polityki i jego filmy też otwarcie polityczne są, tak? Jego filmy tutaj właśnie ewidentnie stają po stronie klasy robotniczej, jego filmy ewidentnie są w kontrze do tego systemu, który tych ludzi miażdży. Jeszcze to widzimy w Kest, o czym przed chwilą wspominaliśmy, ale w latach 80. to już jest bardzo charakterystyczne. I tu między innymi on zrealizował właśnie w roku 84 ten film. To jest film dokumentalny, bo to też jest charakterystyczne, że ten reżyser w różnych formach się spełniał, nie tylko w fabule, też w dokumencie. Po czyjej jesteś stronie, prawda? Film o strajku górników, który wówczas wybuchł, wymierzonym właśnie w politykę Thatcher, który to Strike z kolei Thatcher jakby próbowała stłamsić. No i Loach pyta oczywiście od razu, tak, po czyjej jesteś stronie i nie mamy po tym obejrzeniu tego dokumentu wątpliwości, po czyjej stronie należy być. Tak? To znaczy, że to górnicy mają tutaj rację i że to górnicy tutaj są tą stroną, którą należy wspierać. I rzecz charakterystyczna, na której chciałem Państwu tutaj uwagę zwrócić, ten plakat w tle, bo on będzie też interesującym przypadkiem. Plakat They Shall Not Starve, czyli oni nie będą głodować. To jest autentyczny plakat, który promował akcję Solidarności podczas tego strajku. To znaczy, że skoro ci górnicy pracują, więc nie otrzymują wynagrodzenia, to związki zawodowe i różne organizacje społeczne organizowały fundusze, organizowały zrzutkę na to, żeby zapewnić górnikom, ich rodzinom przetrwanie. I to jest taki wątek bardzo charakterystyczny, myślę, który u Kena Loacha powraca, poza tym właśnie takim otwartym zaangażowaniem politycznym, poza otwartym mówieniem, po czyjej jest stronie. Czyli że on w tym pokłada nadzieję, w pewnej solidarności klasy robotniczej, że nawet jeżeli jest tutaj ten problem polityczny, nawet jeżeli właśnie z różnymi problemami codziennego życia się zmagamy, a w tych realiach lat 80. zmagamy się właściwie na co dzień, no to ta solidarność jest czymś, co pozwoli przetrwać. Więc te filmy są z jednej strony w latach 80. czy na początku lat 90. trochę pesymistyczne, no bo polityka Thatcher rzeczywiście uderzyła w same fundamenty klasy robotniczej, ale jest w nich jakiś taki pierwiastek optymizmu, tak? Jest pierwiastek optymizmu właśnie związany z tą solidarnością. I to właśnie powraca, proszę Państwa, w filmie Riff Raff z roku 90. Znowu, bardzo charakterystyczny tytuł. Riff Raff to w języku angielskim określenie kogoś takiego podejrzanego, ale o niskiej pozycji społecznej, dlatego podejrzanego, tak? No i o takich bohaterach Ken Loach opowiada. To już jest film fabularny, ale bezpośrednio podnosi konkretne kwestie, tak? Dzisiaj byśmy powiedzieli uśmieciowienia warunków pracy, czyli robotnicy budowlani, którzy pracują bez ubezpieczenia, pracują z tygodnia na tydzień, czyli mogą być zwolnieni po tygodniu, jak jakoś zaprotestują. Robotnicy, którzy są bezdomni często, którzy pracują w złych warunkach, czyli tam mamy kwestię wypadków, nieprzestrzegania przepisów, BHP i tak dalej. Więc tutaj znowu jest to rzecz bardzo taka zaangażowana, publicystycznie możemy powiedzieć, taka, która otwarcie te kwestie podnosi. I tutaj chciałbym, żebyśmy w takim razie fragment tego Riff Raffa obejrzeli, tylko nie pamiętam, który on jest, ale jest zatytułowany Riff Raff.
W porządku, Szkocie? Jestem Stevie. Stevie, urządziłeś się? Gdzie mieszkasz? Na razie u kumpli. A potem? Coś znajdę. Opuszczona chata pasuje? Załatwisz?
Tak.
Znajdziemy mu Hagirę? Pewnie. Wpadnij w sobotę. W tej dzielnicy są setki opuszczonych mieszkań. Jest rok 1990, a miliony ludzi nie mają mieszkań. W kraju jest 3,5 miliona bezrobotnych. A wiesz, ilu budowlańców? 250 tysięcy. Połowa nie chce pracować. Wszyscy chcą. Mamy miliony hektarów niewykorzystanej ziemi, pełno materiałów budowlanych. Nie powinno być bezdomnych. To wariactwo. Odpuściłeś go. Lejburzystowska Rada Miejska Liverpoolu wybudowała 5 tysięcy domów komunalnych i co? Radnych wywalili z roboty. Jemu chodzi o mieszkanie. Trzeba było nie głosować na Thatcher. Nigdy na nią nie głosowałem. Głosowałeś. Dostała 41% głosów, 59% było przeciw. On szuka chaty. Jesteś zadowolony, bo masz domek. Facet potrzebuje lokum. A ci tu czego? Do pomieszkania Pascala jest puste? Wysuń nogę. Kup kłódki. Kiedy będziesz wychodził, zamykaj drzwi. Przepraszam, tu nie ma mieszkań. Synku, przepuścisz mnie? Chłopaki, mam synów starszych od was. Zabieraj kulasa, bo ci przetrącę. Odczepcie się, nic do was nie mamy. Spokojnie. Bez sensu. Mają żal do wszystkich. Który numer? 39. Tutaj. Podoba się? Nie jest źle. Nie ma jak w domu, wywal drzwi. Jesteś u siebie. Okna od południa, wygody, sprzęt grający. Jedziesz czynami. Detal, no posprząta. Ciągle sprząta polarem. Podłączę gaz. Zerwijcie deski z okien. Faktycznie jedziesz czynami. Gaz był nasz, ale Thatcher zabrała. Odbieramy swoje. Załatwione. Wygodnie? Stukania nie obudziły panu? Wyrwałem afisze. W dzienniku nic nie mówili. Nie odcięli prądu na razie. Też nam go zabrali. Muszą zarabiać na każdym czajniku gorącej wody, na każdej szklance, na kominkach emerytów. Kiedyś spekulanci zarabiali na ziemi i domach, teraz na gazie. Gadasz jak parlamentarzysta. A ciebie to wszystko guzik obchodzi. Nie chcę słuchać. Wisi ci, że codziennie komuś odcinają prąd, gaz. Lumpen proletariat. Temu, kto wymyślił to określenie, chodziło o ciebie.
No właśnie, dziękuję bardzo. Więc widzą tutaj państwo po pierwsze te kwestie polityczne o otwartym tekstem już, prawda, gdzie mamy bohatera, który wprost nam wykłada właśnie z takiego lewicowego punktu widzenia sprzeczności kapitalizmu, tak, no niby mamy ziemię, sprzęt bezrobotnych i bezdomnych, a wciąż ci bezdomni są, prawda, nie budujemy mieszkań, bo wszystko musi być przedmiotem obrotu na wolnym rynku, wszystko musi być zyskowne w związku z tym, czy to są mieszkania, czy to są takie podstawowe kwestie jak gaz czy prąd, to wszystko właśnie jest poddane temu prymatowi zysku. Więc myślę, że to jest taka siła tych filmów, prawda? Że one w kontekście tej polityki, o której powiedzieliśmy, pokazują, że jakby życie społeczne to nie są tylko różne tabelki ze wzrostem PKB, ze wzrostem średniej płacy, z procentem bezrobocia i tak dalej, tylko te filmy właśnie zwracają uwagę na koszty społeczne, że taka polityka prowadzi do realnych tragedii ludzkich, tak? Że tutaj to, co ten neoliberalizm taki w wydaniu między innymi Thatcher wprowadził, no to jest pewna ślepota na koszty społeczne, to jest pewna ślepota na to, jak taka polityka no, prowadzi właśnie do degradacji całych klas ludności. Więc tutaj Ken Loach jest bardzo otwarty, tak? Mike Leaf, jak powiedziałem, to sugeruje i trzeba wiedzieć, że w kontekście to umieć osadzić, natomiast Ken Loach bardzo otwarcie o tym mówi, ale widzą też Państwo no, właśnie pewną tutaj jakąś dozę jakiegoś takiego optymizmu, to znaczy pierwsze optymizmu w tym, że ci ludzie sobie bezinteresownie pomagają, tak? Że on przyszedł tam do pracy pierwszy dzień i już pytają, czy pomóc mu skołować mieszkanie, idą i oni sobie radzą, prawda? Oni nie są bierni, tylko tak jak sobie mogą, to radzą, zapewniając właśnie mieszkanie swojemu znajomemu i robią to bezinteresownie, tak? I ta pomoc taka bezinteresowna, solidarność właśnie tych tutaj klasowa, możemy powiedzieć, bardzo często u Kena Loacha się pojawia, to co mówiliśmy, prawda? W kontekście dokumentu, no tutaj zyskuje tę fabularną podkładkę. No i wreszcie takie pewne podejście też humorystyczne, tak? To znaczy mimo, że Ken Loach opowiada tutaj o ważnych sprawach, o ważnych problemach, często bardzo drastycznych, to mimo wszystko właśnie ci bohaterowie są często pokazywani w taki sposób właśnie nie satyryczny, tylko po prostu humorystyczny, tak? Jak z pewnym żartem widzimy po nich pewne, że oni sami się z siebie śmieją, widzimy tutaj właśnie pewną lekkość tych dialogów, to też jest rzecz charakterystyczna, która nadaje tym filmom takiego interesującego wymiaru. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, no Ken Loach jest na pewno tutaj otwartym tekstem, mówi o kwestiach politycznych, na pewno od razu nam też wskazuje, z kim my mamy znowu, po czyjej być stronie, tak? To znaczy ci bohaterowie tutaj ewidentnie są pokazywani z pewną sympatią, chociaż znowu w rifrafie możemy powiedzieć, że, znaczy tak, na pewno przez ten film przewija się taki wątek takiego ich znowu codziennego buntowania się. To znaczy oni wiedzą, że muszą, żeby żyć, to muszą pracować. W związku z tym ten bunt nie przybiera często otwartej formy. Ale obserwujemy takie ich codzienne właśnie, codzienne starania o to, żeby iść jednak trochę w poprzek. Iść jednak trochę swoją ścieżką, a to tutaj coś zwiną z tej budowy. A to coś dopiszą na planszy, którą mu im wywiesił kierownik robót, tak? Czy każą mu spieprzeć na tej planszy, czy coś w tym rodzaju, a to pójdą do pokazowego mieszkania w tym apartamencie. O, to też jest bardzo charakterystyczne, bo oni przerabiają stary szpital na apartament. To też jest bardzo symboliczne, prawda? Że to, co wcześniej było z dobrem wspólnym i co wcześniej było elementem polityki społecznej, teraz jest luksusowym apartamentem dla zagranicznych w ogóle gości, bo tam jakieś arabskie księżniczki przyjeżdżają to oglądać. Natomiast jest jedno pokazowe mieszkanie już ukończone, a ci robotnicy tam po kryjomu chodzą się kąpać na przykład, tak? Też na zasadzie oczywiście po pierwsze takiej, że nie mają dostępu do sanitariatów tam na tej budowie, ale też na zasadzie właśnie takiego swoistego trochę karnawałowego buntu, trochę właśnie zaznaczenia swojej odrębności, takiego pokazania, takiego gestu Kozakiewicza swoistego za plecami tym, którzy ich wyzyskują. Ale finał tego filmu to jest znowu, możemy powiedzieć, taki bunt, który budzi trochę jakby nie jest taki prosty. To znaczy oni tam motywowani, to może zdradzę tutaj zakończenie, motywowani faktem, że jeden z nich zginął przez to, że tutaj się nie przestrzega zasad BHP w trakcie wypadku, czy przynajmniej odniósł ciężkie obrażenie, nie pamiętam, czy tam pada wprost, że zginął, podpalają to wszystko, tak? I możemy powiedzieć, no jest to znowu bunt, jest to znowu jakiś opór przeciwko tej opresji, no ale znowu możemy się zastanawiać, na ile konstruktywny, jakby widzą Państwo, że powraca tutaj ta tradycja, prawda? Pokazywania buntu, ale jednocześnie jego problematyzowania, pokazywania buntu ludzi, którzy trochę nie mają jak się zbuntować. Więc to właśnie idzie czasem w taką stronę. Znowu ten gniew tak ukierunkowany, myślę, że w kontekście Made in Britain będzie dla nas ważnym także kontekstem. I proszę Państwa, możemy tu jeszcze, czyli to były te kwestie takie społeczne, prawda? Polityka, która wpływa na degradację klasy robotniczej, bezrobocie, wyzysk i tak dalej, problemy mieszkaniowe. Dalej jest też bardzo charakterystyczny wątek, znowu kontynuujący niejako czasem wprost to, o czym mówiliśmy przy samotności długodystansowca. Tutaj taki film Alana Clarka jeszcze z roku 79. On najpierw to zrealizował dla telewizji w 77. Scam, to się czasem tłumaczy jako hołota, czasem jako śmieci na język polski. Ale co ciekawe, ten film telewizyjny został zablokowany, tak? Nie pozwolono na jego emisję, więc on później z tego zrobił inną produkcję, więc są jakby dwie wersje. Ale film, który właśnie opowiada o rzeczywistości takiego domu poprawczego. I ta ciągłość z samotnością długodystansowca tam jest bardzo otwarta. Na przykład są bardzo podobne dwie sceny na początku, czyli jedzie samochód, kamera nam, jakiś taki większy bus, kamera nam pokazuje twarze młodych ludzi, którzy jadą tym samochodem i dopiero po chwili ujawnia, że oni są skuci, tak? Że to jest właśnie transport tych młodych osadzonych do takiego domu poprawczego. Więc myślę, że Alan Clark, no przy randze samotności długodystansowca to odniesienie jest tutaj oczywiste, bo to są podobne tematy, tak? I Alan Clark pokazuje nam właśnie rzeczywistość tego domu poprawczego jako instytucji przesiąkniętej przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, bo jest tam na przykład pokazany gwałt na jednym z osadzonych, przemocą na tle rasowym, przemocą na tle, taką związaną właśnie z wiekiem, związaną z ustalaniem pewnej hierarchii. I jedna sprawa to jest przemoc pomiędzy więźniami, druga sprawa to jest przemoc, jaką stosują nadzorcy nad więźniami, czyli ci ludzie, ci strażnicy, którzy po prostu po przemoc fizyczną także sięgają. I tu pojawia się nawet takie pytanie, prawda, czy to jest, bo to w pewnym momencie wybrzmiewa, że no mamy domy poprawcze, mamy tam osadzonych, którzy są w wieku nastoletnim, a tam na przykład ich pilnują byli strażnicy więzienni, tak? I pytanie, które nie zostaje tu do końca wypowiedziane, no ale się nam pojawia gdzieś w głowie jako widzom, czy to jest na pewno dobry pomysł, żeby ci ludzie, którzy mają jakieś nawyki z więzienia, przenosili je na pracę z młodzieżą, nawet jeżeli to jest młodzież za coś tam skazana. Ale trzecia sprawa, i to tutaj myślę, że jest najbardziej charakterystyczne, to znaczy Hołota pokazuje też, że ci nadzorcy inspirują przemoc pomiędzy więźniami, żeby ją wykorzystywać, prawda? Czyli jeżeli ktoś tam w tej grupie dominuje, oni mają tam taką hierarchię, jest, tatuśkiem jest ten, który dominuje i który rządzi i który innych poniża, to strażnicy, to nadzorcy się z nim dogadują, prawda? Żeby on ustawiał niejako w ich imieniu tych wszystkich młodych ludzi, którzy są na jakimś bloku osadzeni, żeby właśnie tutaj tę przemoc fizyczną stosował niejako w imieniu nadzorców. Czyli nie tylko ją tolerują, bo jest to otwarcie powiedziane, że oni wiedzą na przykład o gwałcie i nie interweniują, ale wręcz ją inspirują. A jednocześnie, proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia z no właśnie takim też wskazaniem, że ten dom poprawczy w tym wydaniu to jest trochę instytucja, która deprawuje, że trafia tam miks ludzi i obok faktycznie recydywistów i obok faktycznie osób zdegenerowanych trafiają jacyś młodzi ludzie za jakieś drobne przewinienia i no w takim środowisku no to oni na pewno tej degradacji ulegną dalszej, prawda? W takim środowisku przemocowym. Jeżeli mieszamy, nie wiem, 17-latków i 14-latków, tak? To też nie jest dobry pomysł. A tu się tym nikt nie przejmuje zupełnie. Tu wszystko ich traktują właśnie jak te hołotę. I no tutaj znowu możemy powiedzieć, to jest taki film trochę z bohaterem zbiorowym, mamy tam różne postawy, mamy tam różne sytuacje życiowe bohaterów, ale znowu jest jakieś takie dowartościowanie buntu nawet niekonstruktywnego, tak? Czyli z jednej strony jest tam taki młody człowiek, który zna wszystkie regulaminy, jest inteligentny i w związku z tym, jak mówi sam, może tu siedzieć bardzo długo, byle oni mieli jak najwięcej z nim problemu. Więc on na przykład deklaruje różne wyznania, żeby trzeba było, bo wie, że muszą mu zapewnić odpowiednie warunki, więc na przykład straszy ich, że odczuwa tutaj jakiś pociąg w stronę islamu, bo będą mu wtedy musieli zapewniać odpowiednie warunki do wyznawania tej religii. Albo deklaruje właśnie, że jest wegetarianinem, żeby musieli mu odpowiednią dietę zapewnić, bo takie są przepisy. Ale jest tam też taki bunt otwarty, taki bunt, który bazuje właśnie na eksplozji złości, eksplozji przemocy. No i znowu jest to pytanie, tak, które w tych filmach bardzo często powraca. Czy to ma sens? Jak się z tym czujemy? Jak na to reagujemy my jako widzowie? Tak? Jak się do tego buntu ustosunkowujemy? No bo z punktu widzenia czysto racjonalnego, no to jest taka eksplozja, która jest tylko pewnym powiedzeniem nie, tak? Ale jej wpływ na rzeczywistość będzie żaden. Natomiast no jest jakby z tym znowu nas Alan Clark zostawia, ale jest to na pewno film bardzo dosadny. Na pewno film bardzo brutalny i film, który tutaj jakby nie ogranicza się tak w pokazywaniu przemocy. Dalej, proszę Państwa, kolejnym takim wątkiem, który kształtuje to życie publiczne w Wielkiej Brytanii wówczas, jest też konflikt w Irlandii Północnej, który właśnie trwa przecież przez, taki jest konfliktem gorącym przez całe lata 70., 80., gdzie z jednej strony mamy i irlandzką armię republikańską, która po zamachy terrorystyczne, tak, i te działania terrorystyczne sięga. No ale z drugiej strony mamy rząd brytyjski, który też reaguje opresyjnie i reaguje tak konfrontacyjnie, tak? To mamy tutaj przecież jeszcze z lat 70. tę słynną krwawą niedzielę, tak? I sytuację, gdy wojsko brytyjskie strzela do cywilów, w ogóle nieuzbrojonych i kilkanaście osób ginie. Więc ta brutalność, ta przemoc i ten problem też pobrzmiewa w owych filmach. Też staje się tym tematem dla brytyjskiego kina społecznego, konflikt w Irlandii Północnej, na różne sposoby. Tu widzimy między innymi taki film na tym kadrze Hidden Agenda Kena Loacha, tak? który jest takim filmem, no z jednej strony możemy być sensacyjnym, tam mamy śledztwo, śmierć jakiegoś Amerykanina, ważna taśma, którą trzeba odzyskać, ale jest to znowu bardzo wyraźne oskarżenie rządu Thatcher o to, co się w Irlandii Północnej dzieje, tak? Że tutaj to jej podejście, jej działania są współodpowiedzialne za to, jaki ten konflikt jest. A tak jak mówię, no mamy do czynienia z konfliktem, gdzie realnie giną ludzie, tak? Gdzie realnie dochodzi do strzelania ostrą amunicją. I tak będzie jeszcze przez całe właściwie lata 90., tak? To dzisiaj czasem powraca w kontekście Brexitu, który jakby grozi trochę tym, prawda? Jak się zamknie granice między Irlandią Północną a Irlandią, no to, że to jakby na nowo rozpali ten konflikt. Ale też filmy, proszę Państwa, dwa Alana Clarka właśnie. Z jednej strony Kontakt, który tu na górze widzimy, tak? Gdzie oglądamy rzeczywistość żołnierzy brytyjskich, którzy patrolują granice pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. I z jednej strony mamy takie okresy nudy i okresy zwykłych patroli, no ale czasem właśnie mamy takie eksplozje przemocy i tego rodzaju obrazki, tak? Gdzie żołnierz pojmanemu bojownikowi IRA zapewne wkłada lufę karabinową do ust. Więc ta przemocowość jest tutaj też bardzo wyraźnie obecna. I takim filmem jest też, znaczy takim filmem, który interpretuje się w kontekście konfliktu w Irlandii Północnej, jest też Słoń Alana Clarka. I tego Słonia chciałbym, to jest ostatni fragment, chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli początek i za chwilę skomentujemy, bo on to będzie też bardzo ważna rzecz dla Made in Britain, który jest filmem trochę wcześniejszym. Więc początek Słonia i za chwilę sobie to omówimy. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, film Słoń w całości wygląda tak. To znaczy, to jest kilkanaście scen, sekwencji zrealizowanych w taki właśnie sposób, czyli jakiś zamachowiec się pojawia, często idzie długo na to miejsce zbrodni, zabija kogoś i odchodzi i kończy się to takim nieruchomym właśnie kadrem, nieruchomym ujęciem na ofiarę. I tylko to. Tam nie ma dialogów, tam nie ma klasycznie rozumianej fabuły, nie wiemy, kto zabija, nie wiemy, kogo zabija, dlaczego zabija i tak dalej, i tak dalej. Interpretuje się to właśnie w kontekście owego konfliktu w Irlandii Północnej, że jakby Alan Clarke obcina wszystkie, powiedzmy, takie naddatki, prawda? Że jeżeli spojrzymy na ten konflikt, utniemy z niego politykę, ideologię, religię, kwestie społeczne, że zostaje nam to, prawda? Jeżeli usuniemy te wszystkie kwestie, którymi się na co dzień zajmujemy, zostaje czysta, naga przemoc i że ten film ma właśnie na to zwrócić uwagę, tak? Że ten film ma tę przemoc rzucić nam prosto w twarz, że to jest tylko i wyłącznie cały ten konflikt polega na tym, że jedni ludzie zabijają drugich, nieważne kto, co, dlaczego, jakie są motywacje, albo jakie jest tło społeczne, czy jakie jest tło ideologiczne, tak? Że tutaj to zapętlenie właśnie i ta minimalizacja narracji, prawda, właściwie jej zupełny uwiąd, jest czymś, co ma tutaj właśnie skonfrontować nas z czystą, nagą, brutalną przemocą. I mówię o tym tak, że proszę Państwa, dlatego, że do Leafa zaraz jeszcze wrócimy, że to jest pewien znak rozpoznawczy Clarka. To znaczy, jeszcze film Scam był, czyli ta hołota, był realizowany dosyć klasycznie. Formalnie tam jakby nie ma, poza tą brutalnością bardzo otwartą, nie ma tam jakby większych eksperymentów. Natomiast po Scam on zaczyna właśnie eksperymentować z pewną formułą, która się będzie pojawiała u niego i w Made in Britain, i w wspomnianym Kontakcie, i w filmie Road, którego też widzieliśmy kadry, i w filmie Christine, i wreszcie osiągnie taki czysty moment szczytowy w Słoniu właśnie, bo oczywiście te inne nie będą aż tak radykalne. W tych poprzednich będą dialogi, będzie jakaś fabuła, będziemy jednak wiedzieli, kim są bohaterowie. W Słoniu jest to już zupełnie oczyszczone, prawda, z tych dodatków, natomiast to jest pewna formuła, z którą on eksperymentuje konsekwentnie przez całe lata 80., tak? Wyciszając, redukując narrację i sprawiając, że my tym bohaterom się głównie przyglądamy. To znaczy w tych filmach zawsze uwaga właściwie skupia się na jednym bohaterze, za którym podążamy, więc tu mamy jednego, powiedzmy, protagonistę. Mamy taką metodę behawioralną, to znaczy my się mu tylko przyglądamy. To znaczy nie mamy tutaj jakby wglądu w jego motywację, przeszłość, w jego życie emocjonalne. My tylko widzimy i się mu przyglądamy, nie słyszymy, nie wiem, żadnych monologów wewnętrznych, nie mamy żadnej retrospekcji, nie ma tu właśnie tych metod introspekcyjnych, które kino obfituje. Jesteśmy tylko pozostawieni wobec bohatera, który działa i my się mu musimy przyglądać, prawda? To znowu ekstremalny przykład w tym Słoniu, tak? Gdzie mamy dosłownie tylko tych bohaterów, którzy idą, zabijają i odchodzą. Ale w tych innych filmach też będzie to charakterystyczne. W Christine na przykład to jest film, który opowiada o nastoletniej dilerce narkotyków, ona handluje heroiną i właściwie oglądamy tylko i wyłącznie, jak ona chodzi od klienta do klienta, to są też nastolatki z dobrych domów, czasem razem sobie tę heroinę aplikują, czasem ona tylko asystuje i idzie dalej, tak? Nie mamy tutaj, jak mówimy, żadnej motywacji, nie mamy jakiegoś tła psychologicznego, nie wchodzimy tej bohaterce w emocje czy do głowy generalnie rzecz biorąc. I to, co jest właśnie najbardziej charakterystyczne dla tej metody Clarka, te długie ujęcia ruchu, prawda? To tak jak zwłaszcza mogliby na to Państwo zwrócić uwagę w tym pierwszym zabójstwie. Podążamy za bohaterem, prawda? Płynnie, bez montażu, bez cięć. Te cięcia są tam naprawdę zredukowane do minimum. Natomiast przyglądamy się mu, jak on idzie. Clark do realizacji tych zdjęć wykorzystuje Steadicam, czyli takie urządzenie wynalezione w latach 70. właśnie, które umożliwia właśnie stabilizowanie kamery, tak? Że możemy kamerę prowadzić jakby z ręki, montując odpowiednie tutaj urządzenia na operatorze, a ona nie będzie drżała. Będzie właśnie ten płynny ruch, tak jak w lśnieniu, tak, kamera, która podąża za tym dzieckiem jadącym na rowerku. Tak? To jest właśnie realizowane przy pomocy Steadicamu. No to tutaj Clark to wykorzystuje, żeby właśnie pokazywać nam te długie ujęcia, gdy my podążamy za bohaterami, idziemy. Ten ruch ich jest tutaj tym głównym środkiem wyrazu, więc to są filmy, które w związku właśnie z tą minimalizacją narracji, że tu niewiele się mówi, że tu nie ma takiej klasycznej fabuły często, nie ma jakichś punktów kulminacyjnych, zwrotów akcji i tak dalej, to ten ruch jest pewnym takim głównym środkiem wyrazu. Tak? I tak jak sobie powiedzieliśmy, w Słoniu ten ruch zapętlony ma nam rzucić jakby w twarz ten ogrom przemocy, że to jest właśnie cały czas powtarzalny ten sam schemat, to jest cały czas ta śmierć, i która raz za razem się nam pojawia w różnych wariantach przed oczami, więc ma to nam jakby uzmysłowić, jak duży to jest problem, tak? Że to ci ludzie wciąż giną, że to jest ta taka repetycja, to jest ta powtarzalność, która tutaj kształtuje ten krąg przemocy. Tak? Więc tutaj jakby ta siła jest nie w jakimś kwestiach intelektualnych, w interpretacjach, tylko siła tego filmu jest właśnie w takim wymiarze czysto zmysłowym, że my obserwujemy ten ruch i tę powtarzalność, jesteśmy nieustannie konfrontowani z tą śmiercią. A z kolei w Christine na przykład, o tym, o którym powiedzieliśmy przed chwilą, ten ruch ewidentnie jest takim ruchem monotonnym, prawda? To też jest bardzo charakterystyczne. Badacze tutaj zwracają uwagę na to, że to jest trochę taki ruch, który ma jakby odwzorować sytuację uzależnienia. Że uzależnienie od narkotyków to nie są właśnie... To jest taka sytuacja, gdy cała właściwie ludzka uwaga skupia się, zawęża się na tym, tak? Zawęża się na tych używkach, zawęża się do tych narkotyków i tutaj nie ma jakichś eksplozji, euforii, jakichś niesamowitych zwrotów akcji. Nie, uzależnienie to jest monotonia, uzależnienie to jest sprowadzenie wszystkiego do tej kwestii narkotykowej, uzależnienie to jest właśnie ten rytm dnia, który wyznaczają tutaj kolejne dawki tej heroiny chyba, którą ona handluje. Tak? Więc tutaj znowu ta wystawienie nas na ten ruch, monotonny ruch, gdzie z pozoru nic się nie dzieje, ma nas jakby wrzucić w ten świat, ma nam pokazać trochę ten świat oczami tych bohaterów. W Road, o którym Państwu wspomniałem, tam mówiliśmy, że mamy te problemy społeczne ewidentnie, prawda? Takich ludzi właśnie gdzieś na marginesie, żyjących w tych warunkach zdegenerowanej tkanki miejskiej. I oni też cały czas idą, cały czas chodzą, prawda, przez te surrealistyczne krajobrazy, co też jest interpretowane na przykład jako taki wyraz ich pewnej energii, która jest jakby tłumiona przez to życie społeczne, przez to otoczenie, że oto oni są żywotni, oto oni tą energią właściwie eksplodują, tylko nie ma żadnego ujścia dla tej energii, tak? Bo żyją w takich warunkach, jakich żyją i właśnie trwają w takim międzyczasie, trwają w takim zepsuciu i jedyne, co mogą, to właśnie chodzić i wygłaszać takie różne mniej bądź bardziej koherentne monologi, bo w Road to też jest charakterystyczne. Więc tutaj, proszę Państwa, właśnie to podążanie za bohaterami, to śledzenie bohaterów, wystawienie nas jako widzów na ruch będzie charakterystyczne i myślę, że łatwo też Państwo to zauważycie w Made in Britain i możemy się zastanowić nad tym, jaki to tutaj ma efekt, tak? To znaczy, co Clark chciał osiągnąć, jak my tutaj ten ruch bohatera możemy odczytywać, jak możemy go odbierać, tak? To mógłby być jeden z takich kwestii do naszej dyskusji. Natomiast na co jeszcze chciałem Państwa uwagę zwrócić, to fakt, że ten pomysł Alana Clarka zrealizowany w Słoniu spotkał się później, znaczy doczekał się kontynuatorów, tak? To znaczy ten Słoń nie jest jedynym filmem pod tytułem Słoń, bo w 2003 roku Gus Van Sant realizuje Słonia również, tytularnie, otwarcie nawiązując, o strzelaninę w amerykańskiej szkole i on stosuje tę samą metodę, prawda? Czyli śledzimy bohaterów, podążamy za nimi płynnymi ujęciami ze Steadicamu i ten rytm i powtarzalność, bo tam perspektywa narracyjna się zmienia, pewne sytuacje widzimy z tej samej perspektywy, z różnych perspektyw, przepraszam. To jest dokładnie ten sam pomysł, co w wypadku Clarka, tak? Wrzucić nas w ten świat, patrzeć na niego behawioralnie, patrzeć na to, jak ci bohaterowie się poruszają, tak? To jest tutaj analogiczny pomysł. Czy film już późniejszy, chiński reżysera Hu Bo z 2018 roku, Siedzący słoń, długi, chyba około 4 godzin, film, który też opowiada właśnie o takim młodym bohaterze, który w takim właśnie półświatku funkcjonuje i też my właściwie cały czas za nim podążamy, tak jak Państwo to widzą na tych kadrach, prawda? Jesteśmy, tak jak on wędruje przez to miasto w różnych sprawach, tak jak on wędruje przez to miasto w różnych, żeby różne kwestie załatwiać, tak i my razem z nim wędrujemy, więc też bardzo znamienne, tak? Więc ta formuła, o której tutaj powiedzieliśmy, wypracowana przez Clarka, taka formuła właśnie realizmu polegająca na bliskim przywiązaniu do bohatera i podążaniu razem z tym bohaterem, no, znajduje swoich kontynuatorów, ta formuła realizmu. Jeżeli Państwo widzieli na przykład też Syna Szawła Laszlo Nemesza, to też myślę, że jest film, którym tutaj możemy taką inspirację dostrzec. Jakkolwiek nie wiem, czy kto, jakby to zostało przez reżysera wyartykułowane, natomiast no, ta formuła jest właśnie bardzo, bardzo podobna. I zostawiając jeszcze, proszę Państwa, Alana Clarka, chciałem jeszcze wspomnieć o tym Mike'u Leafie, o którym mówiliśmy w kontekście Meantime. On też ma inny z kolei pomysł na realizm, to znaczy on właściwie pracuje bez scenariusza. On ma bohater, znaczy ma aktorów, z którymi opracowuje bardzo głęboko właśnie pewne tło społeczne, rodzinne, psychologiczne ich bohaterów. Tak, żeby ci aktorzy właśnie wiedzieli, kogo grają, żeby bardzo mocno w tę postać weszli i później oni improwizują, tak? To znaczy te wszystkie dialogi, to są filmy właśnie skupione głównie na dialogach, na interakcjach pomiędzy bohaterami, są improwizowane. Po to, żeby osiągnąć ten stan pewnej naturalności. Faktycznie, kiedy się tych dialogów słucha, bardzo to Państwu polecam, już nie zdążymy niestety zobaczyć, ale one są bardzo naturalne. Takie dialogi wymamrotane, przerwane w pół zdania, gdzie jedni drugim się wtrącają, gdzie się pojawiają jakieś właśnie różne okrutne żarty, pojawiają się różne przytyki, pojawia się ta frustracja, nagle wychodzi na jaw, prawda, kiedy ta rodzina rozmawia w meantime. No one właśnie sprawiają bardzo naturalne wrażenie, no między innymi dzięki temu. Więc to są filmy też bardzo meandryczne, bez takiej linearnej, konkretnej fabuły, która by do czegoś dążyła, tylko obserwujemy właśnie takie codzienne interakcje, rozmowy o niczym, które się przeradzają w kłótnie na przykład, które są podszyte jakąś taką mikroagresją, znowu związaną z tą frustracją, o której mówiliśmy wcześniej. I inny też film Mike'a Leafa, zrealizowany według tych założeń, to film Nadzy już z lat 90., gdzie on też się przygląda takim właściwie ludziom z takiej szarej strefy, prawda, takim na pół, moglibyśmy powiedzieć, znaczy żyjącym gdzieś na marginesie, często jakimś narkomanom, często ludziom bezdomnym, młodym właśnie, którzy żyją tak z dnia na dzień i też jest zainteresowany właśnie tymi interakcjami pomiędzy nimi, które często mają charakter przemocowy, które często mają taki charakter bardzo intensywny i też jest to film, który właśnie na tym bazuje, nie na fabule, nie na postaciach nawet, tylko na interakcjach pomiędzy tymi postaciami. Więc ten pomysł, znowu widzą Państwo, cały czas, co to jest realizm, u tych twórców brytyjskich ewoluuje, tak? Każdy z nich trochę inaczej próbuje dać odpowiedź na to pytanie. Każdy z nich formułuje trochę inną koncepcję realizmu. I kończąc, proszę Państwa, no właśnie, za chwilę obejrzymy film Alana Clarka, Made in Britain, początek lat 80. I tu myślę, że chciałbym, żeby oczywiście, jeżeli bym miał wskazać, o czym moglibyśmy porozmawiać, to po pierwsze właśnie o tej formule realizmu, jak tutaj ten ruch i bezruch jest przez Alana Clarka rozgrywany, ale też po drugie to, co wracało nam w kontekście tych wielu filmów, o ten bunt, o ten gniew, który jest tutaj pokazany. Jak on jest znowu pokazany, z czego on wynika, jak możemy się do niego ustosunkować, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, te filmy często no, są pod tym względem niejednoznaczne. Na tym myślę, że możemy zakończyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na seans, a później na dyskusję. Bardzo Państwu dziękuję.